Od kilku tygodni, właściwie kilku moich przesłań, idziemy przez taki cykl, można powiedzieć, przez Księgę Przypowieści Salomona, Księgę Koheleta i Pieśń nad Pieśniami, które pokazują nam, czy są takimi obrazami, które wskazują, w jaki sposób możemy pogłębić naszą relację z Bogiem. I do tej pory mówiłem o przypowieściach Salomona, a dzisiaj wejdziemy do kolejnej księgi, do księgi kaznodziei Salomona, czy inaczej księgi Koheleta, która w tym obrazie przysłów Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, obrazuje miejsce święte. Księga przysłów, czy przypowieści Salomona, to jest to dziedziniec świątyni, czy takie podstawy wejścia w relację z Bogiem. Ta mądrość, żeby poznać bojaźń Bożą, która jest początkiem poznania Boga. Natomiast Księga Koheleta wprowadza nas w to miejsce świątyni. Święty dosłownie, to słowo oznacza oddzielony. Czyli Księga Koheleta przekazuje nam duchowe prawdy, które mówią o tym, co oddziela nas od życia zewnętrznego, a kieruje nas do życia wewnętrznego, od tego, co ziemskie, do tego, co niebiańskie, co jest Boże. Więc to oddziela nas od tych rzeczy ziemskich, a wprowadza nas w te głębsze rzeczy Boże. I powiem wam, że dla mnie ta księga przez ładnych parę lat to była jedna z tych ksiąg, którą najmniej lubiłem czytać. Bo jej główne przesłanie to jest marność nad marnościami, pogoń za wiatrem, taka bardzo smętna wydaje się być ta księga. I to mnie tak wkurzało, bo Bóg jakby tak bardzo uczynił mnie radosnym człowiekiem, a mi to przechodzenie przez tą księgę dla mnie było jakimś mozołem. No, co on tak smęci, no, ten człowiek, nie? Wydawało mi się, że ta księga w ogóle nie pasuje za bardzo do Biblii. Ale to dlatego, że jej nie rozumiałem. I przyszedł taki czas, kiedy ta księga zaczęła do mnie docierać, kiedy Bóg zaczął otwierać przede mną głębokie znaczenie tej księgi i tak jak jej nie lubiłem, tak bardzo ją polubiłem. Bo ona pokazuje nam właśnie te prawdy. Głębsze prawdy. Więc, tak jak powiedziałem, kiedy czytamy pierwszy rozdział księgi Koheleta, ona się zaczyna od tych słów, które się przewijają przez tą całą księgę, pewnie przynajmniej kilkanaście razy. Marność nad marnościami, drugi werset pierwszego rozdziału mówi. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Super przesłanie. Wszystko jest marnością. Dalej czytamy od 12 wersetu tego pierwszego rozdziału. Ja, kaznodzieja, byłem królem Izraela w Jerozolimie. W swojej mądrości postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił je ludziom, aby się nim trudzili. Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Wszystkie sprawy pod słońcem są marnością i gonitwą za wiatrem. Gonił ktoś kiedyś wiatr? Może jako dziecko? Udało się złapać? Nigdy. Nikomu. Złap wiatr. Więc księga, czy kaznodzieja Salomona mówi, że wszystkie dążenia ludzkie tak naprawdę zmierzają do nikąd. Nic z tego, nic po tym. I przyjrzymy się przez drugi rozdział, przez pierwszych 11 wersetów, żeby zobaczyć, cóż to on badał. I czytamy tak. Pomyślałem. Dobrze, spróbuję przyjemności. Przekonam się, czy jest coś warta. Ale to okazało się marnością. Spróbuję przyjemności. No czyż dla przyjemności nie żyjemy? Co to za życie, jak tylko w ciągłym cierpieniu? Czyż nie szukamy czegoś, co jest przyjemne? Ale Salomon stwierdził, to wszystko i tak marność. To jest tylko na chwilę, a potem i tak zostaje pustka. Żyć dla zabawy, drugi werset, jest szaleństwem, a szukanie rozkoszy, cóż to daje? Iluż ludzi nie wybiera zabawę? Impreza, to jest życie. Imprezowe życie to jest życie, tak? I cóż z tego? Potem się okazuje, że człowiek jak tego się naimprezuje, to i tak z tego nic nie ma. Tak jest pustka nadal w sercu. Szukać rozkoszy? A, czegoż te ludzie nie próbują, żeby przeżyć coś ekstatycznego. Narkotyki, bo one dają takiego, no, jakby powera, alkohol, inne rzeczy. Może ktoś pójdzie w góry, żeby coś tam przeżyć ekstremalnego, żeby poczuć adrenalinę i tak dalej, ale to wciąż jest pogoń za wiatrem. Próbowałem też dogodzić sobie winem. Oczywiście tak, by nie stracić nad sobą kontroli. Alkohol przez wszystkie wieki, w wszystkich kulturach, to jest coś, co ludzi pociąga. Chcą poczuć tę moc, którą daje wpływ alkoholu. I wielu ludzi próbuje w tym znaleźć jakąś przyjemność, jakieś ukojenie, jak to się mówi, zalać robaka, czyli zalać swoje smutki. I co? Pogrążają się tylko coraz bardziej, tak? Nic po tym. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść szaleństwu. I czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem jako godne zajęcie na nieliczne dni życia, które mają stać się ich udziałem. Dobrze jest czasami zaszaleć? No dobrze. I Salomon spróbował. Poszalał trochę w życiu. I co? No i nic. Nadal pustka. Czytamy dalej. Nadałem rozmach własnym dziełom. Pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki, zasadziłem przeróżne drzewa owocowe, urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy. Czyli miał możliwości. Był najbogatszym człowiekiem na świecie. W tamtym czasie przynajmniej. Mógł sobie pozwolić na wszystko, co chciał. Więc chciał coś stworzyć wielkiego, coś wspaniałego. Nic go nie ograniczało. Mógł sobie pozwolić na wszystko. To jest jedna z takich potrzeb człowieka. Potrzeba wielkości, potrzeba tego, żeby coś stworzyć, żeby w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność na tym świecie. Więc on nadał rozmach własnym dziełom. Nie musiał się w niczym sposób ograniczać. Jeśli wybudować sobie dom, to najlepszy dom marzeń, jaki mógłby sobie tylko wymyśleć. Dom, pałac albo pałace, bo nie jeden. I inne dzieła, tak? Wielkie, które mógłby uczynić. Nabyłem sobie służących, kupiłem służące, doczekałem się ich potomków urodzonych w domu. Stad bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji. Może do tego miejsca na razie. Czyli stał się bardzo bogaty. Bogacił się. Czyż wielu ludzi do tego nie dąży, żeby być bogatymi? Wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają, jak to się mówi, ale zaraz ktoś inny dodał, ale bardzo mu pomagają. Bo bez pieniędzy jest źle. Więc on miał bardzo dużo. Kiedyś czytałem o tym, że ktoś to obliczył, bo Biblia podaje jakieś dane na temat jego bogactwa, że nawet do dzisiaj on nadal Salomon zostaje najbogatszym człowiekiem na świecie. Najbogatszym. I co potem? Zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki. Muzyka, śpiew, któż tego nie lubi? Muzyka nas kręci, to jest coś takiego w naturze ludzkiej. On miał ten przywilej, my dzisiaj mamy lepiej niż on, bo mamy muzykę, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, w telefonie, gdziekolwiek chcemy. Wtedy tak nie było. On sobie naściągał śpiewaków, czyli jak można powiedzieć, dzisiaj największe gwiazdy śpiewały dla niego. Prywatne koncerty mu dawały. A co? Nie stać go, stać go. No i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. W innym miejscu Biblia nam mówi, że Salomon miał 700 żon. Jeszcze było mu mało, to jeszcze ze 300 kochanek ściągnął. 1000 kobiet. O, wow. I czytamy, tak stałem się wielki, osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie, a ponadto mogłem korzystać z mądrości, bo oprócz tego był najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy, pozwalałem im oglądać z bliska. Nie odmawiałem sobie najmniejszej radości. Tak, moje serce cieszyło się owocem całego mego trudu. Na tym właśnie polega mój udział w tym, że go podejmowałem. Czyli Salomon tu reprezentuje człowieka, który mógł sobie pozwolić na wszystko. Dosłownie na wszystko. Dosłownie. Bóg tak sprawił, że dane mu było spróbować wszystkiego. Na co tylko miał ochotę. To jest marzenie większości ludzi na świecie. W tym upatrują szczęścia w życiu. Dążą do tego i nigdy osiągnąć nie mogą. Myślę, że ciężko znaleźć drugiego człowieka jak Salomon, który miał dostęp do tego wszystkiego. Jak to świat, takie powiedzenie w świecie, że tym światem rządzą trzy siły. Władza, pieniądze i seks. On jeszcze miał sławę. I do tego wszystkiego mądrość. Tych wszystkich rzeczy spróbował i czytamy w wersecie 11. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mi to trudu i oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. Spróbował, przekonał się i stwierdził nic po tym. To wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czyli one reprezentuje tak naprawdę wszystkie dążenia ludzkie. Bo czyż ludzie nie dążą do tych właśnie rzeczy, o których on mówi? Żeby stać się wielkimi, coś osiągnąć, zyskać bogactwo, korzystać z życia w każdy możliwy sposób. Nie możesz, że tak powiem, bez ograniczeń, to na tyle, na ile masz możliwości. Ludzie próbują. Ale Salomon doszedł do pewnego wniosku. Nie warto iść tą drogą. To prowadzi do marności. I dzisiaj mamy świadectwa, historię, ja nie zliczę ich, ile ja ich w życiu słyszałem. Ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili, żeby do czegoś dojść. Do majątku, do jakiegoś dobrobytu. Osiągnąć coś wielkiego w jakiejś dziedzinie, w sporcie, w nauce, gdziekolwiek. I myślicie, że ci ludzie są szczęśliwsi niż inni? Jak często okazuje się, że wcale nie. Wcale nie. Bo jak już doszli do tego miejsca, o którym marzą ludzie, może ty dzisiaj tu marzysz o tym, o fajnie by było to mieć. Ale jak już człowiek do tego miejsca dojdzie, to nadal odkrywa pustkę w sobie. Że to wcale go nie zaspokoiło. Na chwilę radość tak. Na chwilę tak. A potem coraz tylko większy głód. Dlatego ludzie muszą coraz więcej i więcej, żeby zapchać tą dziurę w sobie. Bo to dojmujące poczucie pustki nie mija. Nawet ostatnio taką ciekawą rzecz słyszałem. Czytałem właściwie. Anna Lewandowska to jest żona naszego słynnego piłkarza Roberta Lewandowskiego. On teraz zmienia klub z Barcelony, czyli z Hiszpanii, przeprowadzają się do Chicago, do Stanów. Jego żona zamieściła taki wpis na mediach społecznościowych, że ona się boi tej przeprowadzki, bo zmiana miejsca, w ogóle inny kraj, mają dwie małe dziewczynki, jak one się tam odnajdą i tak dalej. I wiecie co? Jaka fala hejtu się na nią wylała. I kiedy czytałem, co wielu ludzi napisało, że jak ona może, wszystko ma i jej źle? No jak? Ludzie byli obruszeni tym, że ona może mieć czuć jakiś niepokój, bo ona wszystko ma, na pieniądzach leży. No nie wiem, ile jej mąż zarabia na minutę, ileś tysięcy euro, czy tam ile. Ale wiecie, co to pokazuje? Że ludzie, wielu ludzi, nawet bardzo wielu ludzi, myśli, że to jest to, co daje wszystko w życiu. Że jak masz pieniądze, że jak masz sławę, masz to i tamto, czego oni nie mają, o czym marzą, zazdroszczą tym ludziom, którzy mają, że gdyby to mieli, to oni wtedy byliby szczęśliwi. I tak naprawdę żyją w wielkiej iluzji. Łudzą się. Łudzą się, że to naprawdę by coś zmieniło w ich życiu. Może trochę tak. Bo nie mówmy, że nie, bo prawda jest taka, że tak. Doświadczyłeś, przeżyłeś. Ale to nadal nie jest to, o co chodzi w życiu. To nadal nie daje spełnienia. Dalej pozostaje pustka w sercu. Dalej pozostaje pustka. Więc ta marność nad marnościami i pogląd za wiatrem niesie nam wielkie, ważne przesłanie w życiu. Bo jeśli my będziemy do tego dążyć, próbować, czego już spróbował Salomon, my tylko w jakiejś cząsteczce, bo jemu było dane to na maksa, to zmarnujemy swoje życie. Czy to o to chodzi? Po co masz się przekonać na koniec swojego życia, że zmarnowałeś swoje życie? Bądźmy mądrzejsi, korzystając z lekcji jego życia. I w trzecim rozdziale, 10-11 werset napisze tak Salomon, czy Kohelet, kaznodzieja. Znam to zadanie, którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Czyli przesłanie Koheleta jest takie. Nie idźcie tą drogą. Bo ja już nią poszedłem i wiem, że to jest droga, która prowadzi na manowce. Która wcale nie doprowadzi do spełnienia. Przeszedłem, ale też przekonałem się, czy on daje pewien trop, pewien wskazówkę, drogowskaz, że Bóg włożył wieczność w nasze serca, pewien głód. Jest taki człowiek, był, Pascal się nazywał, może spotkaliście to nazwisko. On zasłynął z takiego powiedzenia, które jest znane. On powiedział tak. W sercu człowieka jest pustka w kształcie Boga. W sercu każdego człowieka jest pustka w kształcie Boga. Czyli, że tak naprawdę tylko w Bogu jest zaspokojenie. Mamy dziurę. Jeżeli będziemy ładować tam te wszystkie inne rzeczy, to wciąż się okaże, że ta dziura tego nie przyjmie, bo tam tylko kształt Boga pasuje. Tylko Bóg może wypełnić tą pustkę, tą otchłań, tą dziurę, która jest w nas. Święty Augustyn powiedział tak. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże. I on, można powiedzieć, sparafrazował Psalm 62, który brzmi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jedynie w Bogu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Tylko w Nim. Mojżesz powiedział w 5 Księdze Mojżeszowej takie słowa: nie samym chlebem żyje człowiek. I ten chleb reprezentuje te wszystkie rzeczy, których w nadmiarze mógł użyć Salomon. Nie samym chlebem żyje człowiek, że życie ludzkie to nie jest tylko to. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi ze zbożych. Każdym słowem, które pochodzi ze zbożych. A Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział tak, przy studni, tak, kiedy rozmawiali o wodzie, że kto napije się tej wody ze studni, znowu pragnąć będzie. I ta woda z tej studni znowu reprezentuje to, że człowiek na ziemi cokolwiek by nie włożył w siebie, to i tak nadal pragnąć będzie. Na chwilę zaspokoi pragnienie, ale po chwili znowu będzie je czuł. A wtedy Jezus powiedział, że woda, którą ja dam, jak człowiek się jej napije, to już nigdy więcej pragnąć na wieki nie będzie, bo ta woda, którą ja dam, staje się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Czyli Kohelet wskazuje nam na to, do czego dążą miliony, jak nie miliardy ludzi na świecie, żeby tego wszystkiego spróbować i na marne, marnując swoje życie, bo to życie jest jedynie w Bogu ukryte, w Chrystusie Jezusie. I dalej czytamy w 7 rozdziale Księgi Koheleta od 1-4 wersetu. Bo on tak przez te wszystkie rozdziały o tych marnościach poszczególnych mówi, że wszystko jest marnością. Tu tylko w tym 2 rozdziale niektóre rzeczy wymieniliśmy. Ale w 7 rozdziale dochodzi do pewnego wniosku. Lepsze dobre imię niż dobry olejek i lepszy dzień zgonu niż dzień przyjścia na świat. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. I te słowa mogą się wydawać, no to takie znowu zmęcenie. Ja tak to pojmowałem kiedyś. No jak to się nie cieszyć życiem? Jak się nie cieszyć życiem? Izajasz prorokował do ludu Izraela, że idzie klęska na naród, a oni zamiast pokutować, zamiast wołać do Boga, co robili, zaczęli się bawić, ucztować. I on mówi, cytując słowa tych ludzi: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Więc co nam zostało? To chociaż jeszcze najedzmy, napijmy, bo co? Bo tak pomrzemy. Później zacytuję te słowa apostoł Paweł, mówi, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jutro pomrzemy. Więc serce głupiego jest w domu wesela. O, zabawa, fajnie jest. I człowiek nie myśli. Żyje tylko chwilą obecną. To tak jak Ezaw, który za miskę zupy był gotów sprzedać swoje pierwoludztwo, bo umierał z głodu i nic innego się dla niego nie liczyło. Miska zupy. I sprzedał całe błogosławieństwo Boże za miskę zupy. Bo tu i teraz liczyło się dla niego. Nie sięgał dalej. On był, można powiedzieć, w domu wesela, ale serce mądrych dotyka śmierci, by przyjrzeć się temu i zrozumieć coś. Jezus powiedział takie słowa. Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 24 werset na temat uczniostwa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż to za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Co da człowiek w zamian za swoją duszę? Księga Koheleta prowadzi nas do tej zasady uczniostwa Jezusa Chrystusa. To chce zachować swoje życie. Straci je. Straci je. Zawsze je straci. Ale tylko ten, kto je straci dla Jezusa, naprawdę je odnajdzie. Czyli jest ten miejsce, ten taki próg. Miejsce przełomu. Miejsce przejścia. Który dotyka się śmierci. Tego właśnie domu żałoby. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Tylko ten, kto je straci dla Jezusa, je odnajdzie. Naprawdę je odnajdzie. Bo co ci po tym, że cały świat zdobędziesz, jak swoją duszę stracisz? Nic po tym. Tak. W psalmie 73 myślę, że mamy świetny obraz, co to znaczy mądre serce, które jest w domu żałoby, które się przygląda kresowi. Czyli patrzy też w jakiś sposób przez śmierć. Tak? Czyli to jest to zaparcie się siebie i wzięcie swojego krzyża. Parę wersetów z psalmu 73. Pierwsze dwa wersety. O, jak dobry jest Bóg dla tych, którzy mają czyste serce. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal się poślizgnąłem. Bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani. Tak, czyli psalmista mówi o tym, że jak był bliski potknięcia, już prawie upadł z tego powodu, że patrzał na bezbożnych i myślał, przecież oni żyją lepiej niż ja. Wielu z was się może nie przyzna, że myślało podobnie, że pomyślało w taki sposób w swoim życiu. Tamten Boga ma gdzieś, a żyje lepiej niż ja, ma lepiej niż ja. Ma wszystko, powodzi mu się, a ja mam problemy. I czytamy dalej może od wersetu 16. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś pojąć mi ich kres. Tak, wydawało się to trudne, nie mógł tego zrozumieć, to nie mieściło mu się w głowie do pewnego momentu, kiedy właśnie przybył do świątyni, do miejsca oddzielenia. I tam Bóg dał mu pojąć ich kres. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz szczęki po trzasku. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak z sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, kiedy wstaniesz, zgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą, i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś ja mam w niebie, jeśli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. On przeżywał wahania, przeżywał wątpliwości, przeżywał rozterki, goryczą napełniło się jego serce, dopóki nie przyszedł do kresu i tam nie zrozumiał, że bez Boga tak naprawdę nic nie jest w stanie go ucieszyć na ziemi. Czy odkryłeś to już w swoim życiu? Że bez Boga nic ciebie nie cieszy? Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg ma opoką mym działem na wieki, bo zginą ci, którzy oddalają się od ciebie, zniszczysz wszystkich niedochowujących ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jahwe znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich twoich dziełach. Moim szczęściem jest być blisko Boga. On to zrozumiał, co też Dawid powie w psalmie chociażby 16, że nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ty jesteś moim Panem. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Choćbym doświadczył grobu, to wiem, że moja dusza nie zostanie w grobie, bo Ty pokażesz mi drogę życia, wskażesz mi radość w obliczu Twoim i pełnię rozkoszy przy Twoim boku. Czyli to wszystko, co oferuje ten świat, te ziemskie przyjemności i tak dalej, w niebie czy przy Bogu jest o milion razy, miliard razy, nieskończenie bardziej. Wszystko więcej, lepiej. W Bogu. Czy Ty już poznałeś, czy Ty już poznałaś, że Twoim szczęściem jest być blisko Boga? Że On jest prawdziwym zaspokojeniem Twojego serca? Czy może marzymy dalej o różnych rzeczach? Może się tego nawet nie przyznamy. Że marzymy o innych rzeczach. Że może małżeństwo, miłość drugiego człowieka to nam da, co tylko Bóg może nam dać. Bo kto już jest w małżeństwie, to już pozna to rozczarowanie. Nie drugi człowiek zaspokoi Twoje serce. Chociaż bo chwała Bogu za żony i mężów, tak? Inne rzeczy też Ci tego nie dadzą, co może dać tylko Bóg. Moim szczęściem jest być blisko Boga, bez Ciebie nic nie cieszy mnie na ziemi. Bo tylko z Bogiem to nabiera pełni i znaczenia. Kohelet kończy swoją księgę przesłaniem, w 12 rozdziale, po tym jak cały czas mówię o tej marności, od 12 werset do 14. Pisaniu wielu ksiąg nie ma bowiem końca, a rozległe studia mogą męczyć ciało. Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane. Boga się bój i Jego przekazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka, gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. I te słowa Boga się bój i Jego przekazań przestrzegań to odnosi się do każdego człowieka. To jest akurat taki przekład, ale można to przetłumaczyć tak. Boga się bój i Jego przekazań przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Czyli można inaczej powiedzieć tak. Boga się bój, przestrzegaj Jego przykazań, bo w tym jest całe człowieczeństwo. W tym odkryjesz, kim jesteś. Całe twoje człowieczeństwo, pełnie. Tylko w Bogu, tak? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. To samo mówił Jezus, kiedy mówił, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Do tego z Ojcem przyjdziemy, z Duchem przyjdziemy i zamieszkamy w Nim. Czyli wypełnimy Go całą pełnią Chrystusową. Całą pełnią Chrystusową. To jest niezwykle istotna lekcja w naszym życiu. Bo jak to Paweł powie tak, w liście do Galacjan w 6 rozdziale 14 wersecie, jeśli mam się z czegoś szczycić w moim życiu, to tylko z jednego. Z czego? Z krzyża mojego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Przez ten krzyż Jezusa świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W pewnym sensie ja umarłem, ja już nie żyję dla tego świata. Nie żyję ziemskimi rzeczami. I jeśli do Filipian w 3 rozdziale Paweł mówi, że wszystko, co było zyskiem w jego życiu, do czego dążył jako religijny człowiek, osiągnął wiele. Ale mówi, że wszystko, co było zyskiem w jego życiu, uznał za śmieci, za gówno wręcz, dosłownie tam mówi, wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, żeby tylko znaleźć się w Nim. Zyskać Jego. Tak Paweł to zrozumiał, że do tej pory, chociaż był człowiekiem wierzącym i pragnął służyć Bogu przez całe swoje życie, ale bez Jezusa, to wszystko to śmieci. Nic nie warte, to marność nad marnościami, bo liczy się tylko jedna, jedyna wartość, która wszystko oznacza. Najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Żeby tylko znaleźć się w Nim. O Mojżeszu list do Hebrajczyków, 11 rozdział, mówi, że Mojżesz, który w Egipcie był kimś, nie zgodził się na to, żeby go nazywać synem córki Faraona. Ale wolał wybrać drogę ludu Bożego, drogę poniżenia Chrystusowego, bo uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu. W Egipcie mógł mieć to wszystko, albo przynajmniej dużo z tego, co miał tam Salomon, o czym mówi Kohelet. Mógł mieć tak wiele, ale zrezygnował z tego, bo poznał prawdziwą wartość. I wolał ubóstwo Chrystusowe, poniżenie, hańbę Chrystusową, uznając, że samo to jest więcej warte niż wszystkie bogactwa, wszystkie przyjemności, które może mu zaoferować Egipt. Paweł też napisze w 2 liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 16-17 wersecie, że chwilowy ucisk, lekkość tego ucisku, który doświadczamy na ziemi, nic nie znaczy wobec ogromu wagi chwały, które na nas czeka w Chrystusie Jezusie w niebie. Dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, bo to, co widzialne, przemija, lecz wpatrujemy się w to, co niewidzialne, bo to, co niewidzialne, nie przemija, trwa wiecznie. Trwa wiecznie. Lud na pustyni, chociaż Bóg próbował, wpajał w nich to, że nie samym chlebem żyje człowiek, ten lud nieustannie jednak o tym chlebie myślał. W cudzysłowie chlebie, bo oni myśleli, ciągle narzekali, a w Egipcie mieliśmy ogóreczki, na pustyni jedli non-stop mannę, no to już mieli tego dosyć, obrzydła i tam manna, no ile można to żreć? W kółko to samo, można tak powiedzieć, tak? A tam w Egipcie były ogóreczki. Po kilku latach, czy tam prawie 2 latach na pustyni poprosisz o ogóreczku, którego już nie jadłeś 2 lata. Albo cebulce, rybki. Mniamuś. A ślinka ciekła, tak? Jak pomyśleli o tym? I non stop o tym. Dlaczego to doprowadziło? Do tego, że pozostali na pustyni i zginęli na pustyni, pomarli na pustyni. Ciekawe jest to, że Bóg ich nie opuścił nawet na pustyni. Gdyby dzisiaj przyszedł człowiek pustyni z tamtego ludu, dzisiaj do nas, to miałby być może więcej świadectw o działaniu Boga, niż ty masz przez całe swoje życie. Bo Bóg na pustyni się o nich troszczył. Oni mieli świadectwa Bożego działania. Tylko co z tego, jak nie byli w miejscu powołania, czyli w ziemi obiecanej. Bo nie weszli do niej, bo nie byli gotowi wejść do niej. Oni myśleli bardziej o Egipcie. Ciągle ich serca wracały do Egiptu. Czyli można powiedzieć do świata. Ach, do ogóreczków, tego wszystkiego, co oferował im świat. Bo to Egipt tutaj symbolizuje. Czasami tak może być i w naszym życiu. Że te rzeczy ziemskie nas pociągają i kuszą. Bo ten obraz o tym mówi, że chociaż cały lud był na pustyni po to, żeby się przygotować, oddzielić właśnie od tych rzeczy egipskich, światowych, ziemskich i być przygotowanym do tych rzeczy, które Bóg dla nich ma, ale okazali się być nieprzygotowani, bo nie oddzielili się tak naprawdę od tych rzeczy. Ciągle ich to kusiło, ciągle do tego wracali. Dzisiaj mówi się na przykład o młodych. Mamy tutaj młodych ludzi. W kościele młodzi ludzie nie piją, nie palą, mam nadzieję, że przynajmniej taką. Nie kosztują tego wszystkiego, co kosztuje młodzież w świecie. Nie imprezują, nie szlajają się, nie uprawiają seksu, z kim popadnie i gdzie popadnie. Ale wiecie, jest takie powiedzenie. Jaki owoc smakuje najlepiej? Zakazany. Zakazany. Więc jest ta pokusa. Jest ta pokusa, którą diabeł będzie non-stop próbować aktywować w naszym życiu, żeby zwrócić nasz wzrok. I jest wielu ludzi, którzy w nią wpadli. Którzy stwierdzili, że oni muszą się na własnej skórze przekonać. Jak to jest? zaznać tych przyjemności, jak to jest o Mojżeszu też jeszcze powiedziane, chwilowych rozkoszy grzechu. Bo prawdą jest, że grzech oferuje też rozkosz. Inaczej to Kohelet też mówił, że ponieważ czynu, sądu nad czynem złym nie dokonuje się zaraz, więc ludzkie serce jest skore do próbowania zła. Żeby zaznać tych chwilowych rozkoszy grzechu. A potem pustka. Jest tylko gorzej. Jest tylko gorzej, nie lepiej. W przypowieściach o siewcy Jezus mówił o dwóch rodzajach gleby w taki sposób. Marka 14 rozdział, 4 rozdział od 16 do 20 wersetu. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia. Są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo, także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jeden 30-krotny, drugi 60-krotny, jeszcze inny 100-krotny. I może ten sam fragment przeczytam z Ewangelii Łukasza o przypowieści o siewcy. 8 rozdział od 13 do 15 wersetu. No tam jest to trochę inaczej powiedziane. Ludzie na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Są ludzie opisani, którzy przyjmują słowo. Te dwa rodzaje ludzi przyjmują słowo, to słowo zaczyna rosnąć w ich życiu, ale w jednym przypadku, kiedy przychodzi ucisk, jakaś próba dla słowa, rezygnują. Mamy raz taką sytuację z Jezusem, kiedy Jezus zaczął mówić, że kto nie będzie jeść jego ciała, nie będzie pić jego krwi, nie będzie mieć życia wiecznego. I te słowa obruszyły wielu. Zaczęli ludzie mówić, jego uczniowie. O, trudna to mowa, któż jej słuchać może? I wielu od tego momentu przestało za nim chodzić. Tak, kiedy przyszła próba dla słowa, kiedy przyszła jakaś trudność, kiedy słowo rzuciło wyzwanie, odwrócili się od niego. Są też ludzie w kościele, którzy przychodzą do Boga, bo chcą tego Bożego błogosławieństwa, dopóki nie przyjdzie trudność, dopóki nie przyjdzie wyzwanie. Że to słowo postawi przed nimi wyzwanie, okaże się trudne i wtedy, o, jak tak, to nie, to ja rezygnuję. I ten drugi typ ludzi opisany, który dlaczego zostaje stłamszony, zagłuszony i nie dojrzewa, nie wydaje owocu? Bo troski tego wieku, tak fajnie jest to, Marek zaznacza, troski tego wieku, ułuda bogactwa, przyjemności życia, inne sprawy, pożądanie tych rzeczy sprawia, że ludzie nie są w stanie dojrzeć, zostają stłamszeni i nie wydają owocu. To są ci ludzie na pustyni. Lud Izraela na pustyni, którzy skończył na pustyni. Możesz być wierzącym człowiekiem, ale w twoim życiu nigdy nie wejdziesz do ziemi obiecanej w takim duchowym wymiarze, dlatego, że nie jesteś gotów stracić swojego życia. Że pociągają cię ciągle tamte rzeczy, skosztować ich, spróbować ich. Czasami być może potrzebujemy przejść drogę syna marnotrawnego, bo kiedy jesteś w domu ojca, czy powiedzmy w tym domu Bożym, w kościele, to te rzeczy cię kuszą, ten zakazany owoc. Chcesz mieć to bogactwo, idziesz do tego świata, a tam w końcu kończysz na dnie. Wtedy ludzie przychodzą po rozum do głowy, opamiętują się, że co mi po tym wszystkim? Co z tego, że używałem życia? Dzisiaj muszę co żreć? Ze świniami. I to jest też czasami obraz, że tak kończą ludzie, którzy poszli sobie zakosztować życia. Użyć tych wszystkich rzeczy, które daje świat i cię kusi, i mówi spróbuj, zobacz jakie to dobre.
Tak.
To jest to diabelska pokusa. Za ten owoc drzewa poznania dobra i zła, jak Ewa na niego spojrzała, jak on dobrze wygląda. Jaki on musi być dobry, jaki on musi być smaczny. I w ustach się rozpływał, jaki wspaniały, jaki dobry smak. Ale taki jest początek. A potem zrobiło się już tylko bardzo gorzko. Bardzo gorzko. I tej gorzkości już nie szło się pozbyć. I już doświadczyli, co to znaczy śmierć, co to znaczy skutek grzechu. I od tego nie było już odwrotu. Na szczęście w Bogu jest łaska. Syn marnotrawny mógł wrócić i zostać przywrócony do domu Ojca. Ale po co próbować tą drogą iść? Nie tędy droga. Chociaż wiem, że są ludzie, którym można mówić, to i tak nie dociera to, dopóki sami się nie przekonają na własnej skórze, co to znaczy zmarnować sobie życie. I co to znaczy, że ta ułuda to były tylko manowce, które prowadzą na manowce. Chwila przyjemności, a potem jest już tylko gorzej. Więc Paweł też mówi w liście do Filipian w 3 rozdziale o wierzących ludziach. Takie smutne słowa pisze. O sobie mówi, zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. I mówi, bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem... na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze upadłe ciała i tak dalej. Zachowanie wielu, i tu nie mówię o niewierzących, ale o wierzących ludziach w Kościele, przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Mówię o nich ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch. Tak? Czyli myślą o zaspokojeniu tych rzeczy tutaj na ziemi. Ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Czy to znaczy, że my nie możemy cieszyć się ziemią? Że my nie możemy się cieszyć niczym, co jest na ziemi? Kaznodzieja, chociaż mówi o marnotrawstwie swojego życia, wszystko jest nad marnością, to też kilka razy mówi też o czymś innym. W 3 rozdziale, 12-13 werset. Przekonałem się i wiem, nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. Piąty rozdział, 17 werset. Oto, co uznałem za dobre i piękne. Móc jeść i pić i cieszyć się z powodzeniem przy całym trudzie, który się znosi pod słońcem, przez tych parę dni życia, których Bóg człowiekowi udzielił, taki to ludzki dział. I 8 rozdział, 15 werset. Dlatego zacząłem sławić radość. Stwierdziłem, że nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem ponad to, aby jeść i pić i przy tym doznawać radości. Niech to towarzyszy mu w jego trudzie przez wszystkie dni jego życia, które Bóg dał mu pod słońcem. Więc Salomon mówi tak. Wszystko jest marnością, ale w tym wszystkim ciesz się, naucz się cieszyć z tego, że masz co jeść i pić. Nie mówi tu o wielkich rzeczach. On pokazuje na takie bardzo proste, podstawowe sprawy. I apostoł Paweł napisze w 1 liście do Tymoteusza w 6 rozdziale 6 wersetu później takie słowa. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Tak? Czyli wielkim zyskiem pobożności jest poprzestawanie na małym, na tym, co wystarczy. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność, cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego. Od do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie. abyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Paweł tu o tym też mówi, o czym nas wskazywał Kohelet. Życie w umiarkowaniu, ciesz się z tym, że masz co jeść, co masz pić i tak dalej, że masz się w co ubrać, ale dążenie do bogactwa wystawia człowieka na wiele pokus. Czy to znaczy, że nie można być bogatym? Nie. Ale jest to ryzykowna droga. Jest to ryzykowna droga, na której czeka wiele pułapek, o których Paweł to mówi. Chciwość, też miłość pieniędzy staje się korzeniem wszelkiego zła, tu jest powiedziane. Ale Boży człowiek niech od tego ucieka, a zamiast tego skupia się na tym, co jest związane z wiecznością. Patrując się w to, co niewidzialne. I to Słowo Boże wprowadza taką pewną równowagę. I ja ukułem sobie takie powiedzenie, że Boży człowiek, chrześcijanin, to jest człowiek, który twardo stąpa po ziemi, ale głowę ma w chmurach, w niebie. Że my nie jesteśmy tylko marzycielami, którzy tylko o niebie, a zapominają o tym, że przecież tu też musimy toczyć życie, trzeba chodzić do pracy. Bo jak nie będziesz pracować, sama Biblia mówi, kto nie pracuje, niech nie je. Proste. Są dzieci, są rodziny, trzeba się o te dzieci zatroszczyć i tak dalej, więc na tym świecie są rzeczy, które musimy się zająć. Trzeba twardo stąpać po ziemi. Ale broń nas Boże przed tym, żebyśmy myśleli tylko o tym, co na ziemi. Żeby te troski nas nie ogarnęły tak, że zawładną nami i tylko o tym będziemy myśleć. Paweł napisze się do Kolosan, 1-4 wersetu, myślcie o tym, co w niebie, nie o tym, co na ziemi. Patrzcie, wpatrujcie się w górę, tam, gdzie Chrystus przebywa po prawicy Ojca, bo nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I oczekując Go, doświadczymy chwały, którą dla nas przygotował. Tak. Myślcie o tym, co w górze. Paweł napisze do Koryntian też tak. Kto ma żonę, niech żyje tak, jakby żony nie miał. Kto ma męża, niech żyje tak, jakby męża nie miał. Kto płacze, niech jakby nie płakał. Kto się cieszy, jakby się nie cieszył. Kto korzysta z tego świata, niech żyje tak, jakby nie korzystał z tego świata, bo wiemy, że tutaj na ziemi wszystko jest chwilowe. Ja nie chcę, żebyście wy zajmowali się troskami, które mogą was ograniczyć czy powstrzymać przed tym, żebyście prowadzili życie w pełni oddane Bogu, pisze tam Paweł. W 7 rozdziale 1 listu do Koryntian. Więc w życiu każdego z nas, kiedy wchodzimy w ten obraz Księgi Koheleta, ona mówi o bardzo istotnym progu czy drzwiach, przez które musi przejść każdy z nas. I możemy je przechodzić wielokrotnie, bo to może dotyczyć się różnych obszarów naszego życia. Świątynia oznacza miejsce oddzielenia. Kiedy oddzielam się od tego, co jest światowe, oddzielam się od tego, co jest ziemskie, tego, co jest zewnętrzne, materialne i tak dalej, żeby żyć dla tego, co jest Boże, co jest wieczne, co jest niebiańskie. I w wielu różnych obszarach naszego życia potrzebujemy umrzeć, czy zaprzeć się siebie, brać ten krzyż na siebie, i umierać dla siebie, umartwiać to, co jeszcze tam ziemskiego w nas próbuje się odzywać, czy nas kusić i pociągać. Kiedy właśnie wtedy Jezus mówił o tym chlebie, winie, jak o swoim ciele i krwi, wielu uczniów odeszło w tym momencie od Jezusa, zostało niewielu. Większość odeszła. Jezus ich przetestował i niewielu zostało. I wtedy Jezus się zapytał tych uczniów swoich, którzy zostali, czy i wy chcecie odejść. I te słowa Piotra, który wtedy powiedział, bardzo poruszają moje życie. Piotr wtedy odpowiedział, Panie, ale dokąd my pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia. Tylko Ty masz słowa życia. On już też to uchwycił, on też już to zrozumiał, że w pewien sposób droga chrześcijanina oznacza, że palę za sobą mosty. Ja nie mam dokąd wracać. Egipt? No gdzie? Gdzie do Egiptu? Z powrotem do tego świata wrócić. Choć są ludzie, którzy wrócą, niestety. I wracają. Wielu ich w takim życiu, jeśli chodzisz z Bogiem dłużej, to wielu ich takich spotkałeś w życiu. Dzisiaj już nie ma ich przy Bogu. A z radością przyjęli w pewnym momencie słowo do swojego życia. Ale wszyscy musimy w pewien sposób stanąć przed tym samym pytaniem Jezusa. Czy i Ty chcesz odejść? Czy i Ty chcesz odejść, bo coś innego Ciebie pociąga? I co powiesz? Czy również Ty za Piotrem ze swojego serca powiesz te słowa? Ale ja już nie mam dokąd wracać. nie chce wracać. Tylko Ty masz słowa życia. Tylko z Tobą cieszy mnie ziemia. Tylko Ty jesteś moim szczęściem. Tylko Ty jesteś moim dobrem. Poza Tobą nie ma dobra dla mnie. Nie ma. Nie ma. I bądźmy z tych ludzi, którzy nie dają się schylić swojej głowy z tego nieba do ziemi. Aby ona była na tych ziemskich sprawach skupiona. Tylko, owszem, potrzebujemy o tych sprawach myśleć. Nie da się żyć, nie wiem, tylko jak to mówią, z głową w obłokach. Ale niech nigdy sprawy ziemskie nie przeważą i nie przychylą naszej głowy do ziemi. Że schylimy ją do ziemi, a nie do nieba. Że nie będziemy myśleć o tych nieziemskich, a o niebiańskich sprawach. O tych, które są wieczne. Które są wieczne. Wpatrując się w to, co niewidzialne. Bo to nie znaczy, że musisz odejść od Boga, kiedy się na tym nie skupisz. Ale nie chciej pozostać też na pustyni. Bo jest też taka opcja, o której właśnie ten obraz ludu na pustyni nam pokazuje, że tak, możemy dalej zostać przy Bogu, dalej wierzyć w Niego, nadal Go doświadczać, bo On Ciebie nie opuści, ale nigdy nie wkroczysz do swojej ziemi obiecanej. Nigdy nie wydasz tego plonu, dlatego że w kółko nie jesteś gotowy, żeby wejść do tej ziemi obiecanej, bo w kółko tylko myślisz o tym, co w świecie. Jezus też powiedział takie słowa: kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bo nie da się pchać pługa i oglądać się wstecz, bo wtedy skiba nie pójdzie prosto. To już dzisiaj jest rzadkość, ale ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy ręcznie można było pługiem orać. I tak to wtedy wyglądało. Dzisiaj, jeżeli w Twoim życiu teraz są rzeczy, które Cię kuszą i Ty wiesz, że diabeł w jakiś sposób ma przystęp do Ciebie, bo te ziemskie rzeczy Cię mimo wszystko kuszą, myślisz o nich, zajmują one Twoje myśli, więc dzisiaj jest moment, żebyś powiedział temu stop. Żebyś zatrzymał się i nie szedł tą drogą. Po co masz na własnej skórze przekonać się o tym, o czym przekonałeś już wielu? Bądźmy mądrzejsi, uczmy się nie na swoich błędach, tylko na cudzych błędach. A my możemy pójść dalej. I zajść dalej dzięki temu, że nie będziemy przechodzić tej drogi, którą inni już przeszli i przekonali się, że donikąd prowadzi. Ale być może w Twoim życiu jest zaburzona równowaga i dzisiaj potrzebujesz też prosić Ducha Świętego, żeby On Ci pokazał, jak masz tą równowagę znowu złapać. Żebyś myślał o rzeczach ziemskich tyle, ile trzeba, ale nie za dużo. Żeby jednak Twoja głowa i Twoje serce, Twoje skarby były w niebie, a nie na ziemi. Tak? Bo gdzie jest serce Twoje, tam będzie skarb Twój, tak? Więc niech nie jest on w gnoju tego świata. Twoje serce, nasze serce, ale w niebie, w skarbach niebiańskich. W tych rzeczach, które mają prawdziwą wartość. Więc będziemy się teraz modlić. I ta księga pokazuje nam pewien etapy naszego duchowego życia. Każdy z nas będzie w różnych momentach naszego życia przez nie przechodzić, dokonując wyborów, podejmując decyzje w naszym życiu. I za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję, że oddzielamy się od tego, co światowe, co Bóg nam po raz kolejny pokaże w naszym życiu, to zwyciężamy w tym momencie. Bo to otwiera drogę przed nami do tego, by wydać, dojrzewać w kolejnym aspekcie naszego życia i zacząć w tym obszarze wydawać owoc obfity. Wtedy zaczyna przychodzić owoc, a my doświadczamy przemienionego życia, doświadczamy mocy Bożej, prawdziwej mocy Bożej, bo inaczej możemy tylko o niej wiedzieć, o niej mówić, ale w swoim własnym życiu nie doświadczać. Jak powie Paweł, że są ludzie, którzy zachowują pozór pobożności, ale wyrzekli się jej mocy, bo nie znają już jej mocy. Panie, prosimy Ciebie, żebyś Ty dzisiaj dotykał się naszego życia. Bo też jako Kościół chcemy być ludźmi, którzy są w Twojej świątyni i doznają tego objawienia, które przychodzi właśnie tam, kiedy jesteśmy w świątyni i widzimy kres wszystkich spraw na ziemi. To sprawia, że to, co nas być może odciąga od Ciebie, przestanie nas odciągać. Nie popełnimy tych głupot, nie pójdziemy tymi drogami, które prowadzą na manowce, ale wybierzemy drogę, której tak, jest zatracenie siebie. Jest w pewien sposób śmierć, bo umieramy dla siebie. Tracimy swoje życie, ale każda taka strata tak naprawdę nie jest stratą. Bo to, co Ty nam dajesz w zamian, kiedy dajesz nam swoje życie, to jest o niebo lepsze. O niebo lepsze. Od wszystkiego, co oddaliśmy Tobie. I daj nam poznać w naszym życiu, że to jest prawda. Poznać, co to jest, co masz dla nas. Te wartości, te skarby niebiańskie, które trzymasz dla nas. Które masz dla nas. Więc Panie, kto tego dzisiaj potrzebuje, niech dzisiaj doświadczy przełomu. Niech dzisiaj doświadczy tego, że odwróci swój wzrok od ziemskich pokus, ziemskich spraw, a skierujemy nasze oczy ku górze, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Ojca. Nasza nadzieja chwały. I w Ciebie chcemy się wpatrywać, Ciebie widzieć, w Tobie się zakochiwać, odkryć, że to Ty jesteś prawdziwym szczęściem, Ty jesteś rozkoszą życia, Ty jesteś drogą życia. To w Tobie jest pełnia radości. W obliczu Twoim, przy Tobie. Daj każdemu z nas tutaj dzisiaj bardzo dobrze to poznać, że z Tobą wszystko nabiera sensu, wszystko nabiera kolorów, wszystko nabiera znaczenia i pełni. A bez Ciebie nic nie cieszy. To wszystko marność, bo nie ma dla nas dobra poza Tobą. Nie ma tak naprawdę dobra poza Tobą. Więc bądź wywyższony w naszym życiu, wywyższony w tym Kościele, bo chcemy być bliżej Ciebie, chcemy być jeszcze bliżej Ciebie, chcemy doświadczać kolejnych przełomów, kolejnych owoców, dojrzewać coraz bardziej i bardziej w Tobie. Niech się tak stanie. Amen.